Wuchu na świat, dziś niezwykła podróż na wyspę, jedną z trzech największych na świecie, na wyspę Borneo, to w Azji Południowo-Wschodniej, ale jak się tam dostać? Oto jest pytanie adresowane do kobiety, która z wykształcenia jest architektem wnętrz, a z pasji podróżniczką. Ewa Ullman jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że trafiłaś na Borneo?
Miałam okazję pomieszkać trochę w Singapurze, który jest bardzo centralnie położony na wszelkie azjatyckie podróże. I Borneo jest taką jedną z wysp większych tam okolicznych, która jest dosyć blisko. Jest to poniżej 2 godzin lotu. Szybki lot, bardzo tani, więc...
Ale z Singapuru zaznaczmy.
Singapuru.
Bo z Białegostoku, ani z Warszawy na Borneo bezpośrednio nie dolecimy.
Niestety nie ma bezpośrednich lotów. Ja leciałam z Londynu, oczywiście z Warszawy do Londynu 2 godziny. Z Londynu do Singapuru jest 13 godzin lotem bezpośrednim. No i później przesiadka około godziny i kolejne 2 godziny do Borneo. Czyli trzeba liczyć tak pewnie z 17-18 godzin.
Na lot.
Na lot, niestety. Więc jest to taka dosyć męcząca podróż z tamtej strony.
I nie tania. Bo pewnie taki bilet to już nie jest kwestia 200-300 zł, ale około 4000.
Tak, ale też można to tak jakoś rozłożyć. Ja już wcześniej podróżowałam trochę w azjatyckich krajach, czyli byłam w Wietnamie, byłam w Tajlandii. I miałam okazję z moim chłopakiem, który został przeniesiony do Singapuru, pomieszkać przez kilka miesięcy tam. I okazało się, że obydwoje marzyliśmy o wyjeździe do Borneo, bo z takich naszych młodzieńczych, on jest Hiszpanem, ja jestem Polką, ale z naszych młodzieńczych wspomnień, zawsze ja pamiętałam jakoś Tony Halik, piękne dżungle, lasy tropikalne, orangutany, słonie pigmeje i tak dalej. Wszystko związane z Borneo, czyli taka magiczna wyspa, którą by się zawsze chciało zobaczyć. I to był dlatego nasz cel.
Czyli taka próba postanowienia spełnienia marzenia z młodości.
Marzenie z młodości, takie obrazy, wyobrażenia, które się miały jeszcze i z telewizji, i też z czytania książek, które mieliśmy, bardzo chcieliśmy obydwoje zawsze spełnić.
Ile dni spędziliście na Borneo?
Byliśmy 17 dni pełnych. To taka wystarczająca liczba dni, wydaje mi się. Ale nie byliśmy na całej wyspie, bo cała wyspa Borneo jest podzielona między 3 kraje. Czyli mamy tam księstwo Brunei, jest część malezyjska, Sabah, i tam byłam właśnie w Sabah. No i jest oczywiście część indonezyjska, która jest największa, jest to 70% wyspy. Brunei jest bardzo muzułmańskim krajem, gdzie nie wolno pić i nie wolno palić. Mam na przykład znajomego, który był tam ostatnio i został ukarany wielkim mandatem w wysokości $300 za jednego papierosa. Od tej pory postanowił przestać palić. Tak, i dostaliśmy się lotem do Kota Kinabalu, która jest stolicą wyspy Borneo. I stamtąd zaczęliśmy naszą podróż, zwiedzając...
Mieliście plan? Mieliście
przewodnik? No właśnie nie mieliśmy
planu.
Nie, właśnie chcieliśmy pojechać tak zupełnie bez zorganizowanej wycieczki.
Spontanicznie.
I nawet nie wiedzieliśmy, czy wynajmiemy samochód, czy po prostu znajdziemy się tam na wyspie i jakoś będziemy poruszać się lokalną komunikacją. I na początku, przez pierwszych kilka dni rzeczywiście używaliśmy lokalnych autobusów, ale jednak czasowo wychodziło to dużo dłużej i wynajęliśmy lokalnie samochód, który zresztą był bardzo tani, więc też polecam wynajem samochodu. W Kota Kinabalu jest bardzo łatwy i jest to łatwe.
I wtedy jesteśmy niezależni. Jeśli chodzi o transport, tak naprawdę też o nocleg.
Dokładnie, dokładnie. I jest się też bezpiecznym. Zrobiliśmy tak zwany Sabah Loop, czyli jadąc właściwie w kółko wokół tej części malezyjskiej tam. I ja mam 3 rodzaje wrażeń z Borneo. Ja bym powiedziała po angielsku, to jest taki the good, the bad and the ugly, czyli dobre, złe i te brzydkie rzeczy. I może zacznę jednak od tych brzydkich, żeby skończyć na dobrych. Borneo the ugly, to brzydkie Borneo, to jest znikające Borneo. Niestety większość wyspy jest teraz przekształcona w plantację palm. Wszędzie są palmy. Przemieszcza się człowiek samochodem, różnymi drogami, przejezdnymi lub mniej przejezdnymi. I niestety 90% są to teraz drzewa, palmy. Nie ma już tego pięknego lasu. Wyspa Borneo ma najstarszy las, jeden z najstarszych lasów, ponad 130 milionów lat. I jest to bardzo smutne, ponieważ oni oczywiście ze względów finansowych zaczęli ten las wycinać. Teraz ten prawdziwy las, ten pierwotny las jest tylko właściwie w 3 czy 4 rezerwatach, czyli te wszystkie wyobrażenia, które mieliśmy o tych pięknych dżunglach, małpach skaczących,
które otaczają cię zewsząd.
Zewsząd, gdzie jesteś w środku natury, w ogóle tego nie ma. Orangutany są w rezerwatach, słoni też już nie widać. Są jeszcze znaki, tutaj mogą przechodzić słonie, ale niestety nie widzieliśmy żadnego słonia, ani dużego, ani tego pigmyjskiego. Z innych takich niekorzystnych spraw na Borneo. Wyspa nie jest przystosowana do podróżowania w grupie niezorganizowanej. Trzeba ją dużo muszą wcześniej bardzo zaplanować, czego my nie zrobiliśmy, więc w wielu momentach nie udało nam się wejść czy zobaczyć tego, co bardzo chcieliśmy. Na przykład jest ta znana góra Mount Kinabalu, góra Kinabalu. Tam wejście zajmuje jeden dzień, można tam nocować i później schodzi się kolejnego dnia, ale koniecznością jest posiadanie przewodnika i nie można zrobić tego samodzielnie zupełnie, chociaż nie jest to jakieś takie wielka wspinaczka, jest to dosłownie taki trekking, wejście normalnie. Więc to było smutne, że na przykład przegapiliśmy takie momenty. Też nie mogliśmy dostać się do niektórych rezerwatów. Wszystko było zarezerwowane z góry. Też ceny są wielkie. To już jest wielki koszt. Jeśli chce się zostać w tym prawdziwym, pierwszym lesie, oni dzielą te lasy na dwa lasy. Jest las pierwszy i las drugi. Las drugi to jest ten, który oni teraz próbują odbudować i zregenerować. No ale takie odbudowanie tego lasu to jest podobno około 200 lat, więc oni nie zrobią tego dla siebie, tylko dla
przyszłych pokoleń,
miejmy nadzieję.
Czy na Borneo są takie zabytki w klasycznym rozumieniu? Czyli jakieś takie zjawiska architektoniczne?
To jest trudne pytanie. Są, ale są, nie są bardzo stare. Są przede wszystkim to meczety. Jest też wiele, byłam bardzo zdziwiona, że było wiele kościołów grekokatolickich. Dosłownie co 20 minut podróżując na wyspie Borneo były tabliczki wskazujące, że tam jest kościół albo tam jest meczet. Są to malutkie meczety, malutkie kościółki, drewniane przeważnie, bardzo ciekawe architektonicznie. Ale takich typowych zabytków, jakichś bardzo starych, raczej tam nie ma.
A gdzie nocowaliście?
Różnie. Przez to, że nie zorganizowaliśmy stałego jakby pobytu i nie mieliśmy żadnego takiego wielkiego planu, często używaliśmy internetu do bukowania. Czasami dobrze trafialiśmy, czasami źle. I tak jak wspomniałam wcześniej, że wyspa Borneo niestety jest dosyć brudną wyspą, więc hotele, załóżmy trójgwiazdkowe, nie były hotelami trójgwiazdkowymi wcale zupełnie i niestety higiena tam nie była najwyższej klasy. Więc co pewien czas mieliśmy wielki kryzys i wtedy szukaliśmy już, załóżmy, czterogwiazdkowego hotelu, który na europejskie standardy byłby w dwugwiazdkowym, załóżmy.
A jakieś takie wizyty w jakimś lokalnym domu zdarzyły się, że mogłaś z perspektywy swojej zawodowej architekta wnętrz podpatrzeć, czy oni mieszkają podobnie do nas, czy zupełnie inaczej?
Byliśmy w kilku miejscach, udało nam się też wejść. Jest to zupełnie inny rodzaj mieszkania, nie ma przecież żadnej izolacji, często te domki są podniesione, żeby też chłodziły, ale też, żeby wilgoć nie dostawała się do nich, czyli czasami też są na szczudłach. Są często małe i są dosłownie w wielu miejscach posklecane z czegokolwiek. Czyli cokolwiek wpadło w ręce, staje się domkiem. Więc są to takie czasami lepianki, no ale widać, że ludzie... Im to nie przeszkadza.
Nie muszą być budowane z cegły, dosłownie. Ocieplane, bo klimat nie wymaga.
Klimat jest tam cały czas stały, jest cały czas ciepło. Sezon deszczowy to też jest dosyć krótki. Stały, ciepły, miły klimat. W Borneo najfajniejszą rzeczą jest to, że jest to tak jakby kraj, który jest pełen wszystkiego, czyli są góry, są doliny, są lasy, są rzeki, piękne plaże i to chyba te plaże są najpiękniejszą częścią tej wyspy, zwłaszcza na północy jest taki rejon, który nazywa się Tip of Borneo, przylądek tego Borneo. Tam można dostać się z miasta Kudat, jadąc taksówką lokalną. Spotkaliśmy super przemiłego taksówkarza, przedstawił się jako Peter, to był lokalny człowiek, który jako jeden z niewielu znał bardzo dobrze język angielski. Opowiadał nam o swojej taksówce, 33-letniej, która rzeczywiście była posklejana dosłownie taśmami wewnątrz. Też jak ją braliśmy, nie byliśmy przekonani, czy tam w ogóle dojedziemy, ale pan nam powiedział, że na pewno i że jeśli nie dojedziemy, to on nam zapłaci za ten kurs, a nie my jemu. Wyruszyliśmy, była to bardzo fajna trasa, około 1,5 godziny od miasta Kudat. Właśnie są te piękne plaże, które są zupełnie puste, bezludne. Tam turyści nie docierają z tymi zorganizowanymi wycieczkami, więc rzeczywiście to polecam. Nie byłam chyba nigdzie w czystszej, piękniejszej wodzie. Ta północna część, to są te plaże takie zupełnie bezludne i jest tam taka mała infrastruktura, gdzie są domki letniskowe, w których można się zatrzymać, jest to tanie. Inna część wyspy, to jest część południowa, w której jest rafa koralowa i bardzo piękne, niedaleko, mniejsze wysepki. Udało nam się tam ponurkować i zostaliśmy tam przez 5 nocy właśnie w takich domkach na szczudłach. Cała infrastruktura tej małej wysepki, która się nazywa Mabul, ona jest wyspą dosłownie pół godziny od Borneo. Centrum to jest taka mała wioska lokalna. naturalna, na której mieszkają rybacy cyganie, którzy tam od pokoleń mieszkają, łowią ryby, ale cała wysepka dookoła jest obudowana takimi domkami na szczudłach, gdzie zatrzymują się turyści. Trzeba się też przyzwyczaić do braku komfortu, ponieważ światła tam nie ma od godziny, załóżmy, 6 rano do 6 wieczorem. Nie ma światła, nie ma prądu, czyli jest włączany tylko wieczorami, są tam generatory, oczyszczanie wody. Woda inaczej też smakuje, bo oni używają tej wody z oceanu, ją filtrują, więc nie jest to taka źródlana, czysta woda, która jest tutaj europejska. Zostawanie na tych domkach może być traumatyczne dla wielu osób, bo jest tam bardzo dużo różnych karaluchów, pająków, skorpionów, różnych dziwnych rzeczy włażących w każdymi dziurami, a dziur jest pełno wszędzie. Też przez dziury widać dosłownie ocean.
Czy to jest bezpieczne?
Wydaje mi się, że jest to bezpieczne i bardzo ciekawe, ale jest to takie przeżycie
niezapomniane.
Niezapomniane zdecydowanie. To, że na przykład ci rybacy podpływają łódką do twojego tarasu i sprzedają ci świeże krewetki, które mogą ci zaraz usmażyć tam w kuchni, to też jest coś takiego fajnego, czego tutaj w Europie nie mamy.
Czyli te domki na szczudłach na plaży, to też jest taki dość charakterystyczny widok dla Borneo.
Tak, w tamtej części Borneo na południu tak. I oni często też tworzą takie zupełnie wyspy, które nie są wyspami, tylko takimi właśnie konglomeracjami tych domków, gdzieś tam blisko wybrzeża czy na oceanie, więc zupełnie żyją tak jakby na wodzie, nie żyją na lądzie. Niektórzy nawet żyją bardziej na łodziach w ogóle, nawet nie posiadają domów. To jest bardzo ciekawe.
Jacy są mieszkańcy Borneo? I czy ten angielski to jest takim podstawowym językiem do komunikacji na Borneo?
Borneo jest tak multikulturowe, bardzo jest zróżnicowane. Czyli mamy też duże miasta, mamy mniejsze miasteczka, wioski i też miejsca zupełnie takie odległe, więc jakby ludność też bardzo się różni. Większość jednak zna język angielski na takim przynajmniej
różny
podstawowym,
może być stopień
różnym
zaawansowania.
Poziomie, ale jest język angielski i chiński, bo teraz jest wielka inwazja chińska, więc w Malezji jest pełno Chińczyków, w każdej wyspie malezyjskiej można spotkać wielu Chińczyków, więc oni też znają chiński język, ale ogólnie Borneo jest bardzo muzułmańskim krajem, jakby nie spodziewałam się, że jest aż tak muzułmańskim krajem i niektóre części wyspy są bardzo, bardzo religijne i bardzo spokojne, także na przykład po godzinie 6:30 miasto w ogóle
wymiera
zupełnie, bo nie ma restauracji, restauracje są, ale są zamykane, nie ma alkoholu, nie ma klubów, więc jakby jest to zupełnie inna kultura w porównaniu do naszej europejskiej oczywiście.
A sami mieszkańcy w kontakcie?
W kontakcie są bardzo mili, dosyć ciekawi, więc też pytają skąd się jest i tak dalej.
Gdzie koniecznie trzeba być odwiedzając Borneo?
Część Sipadan, to jest taka część jakby zachodnia tej wyspy, tam są właśnie te rezerwaty. Tam są te rezerwaty, gdzie są orangutany, gdzie są niedźwiedzie. I rzeczywiście zobaczyć orangutany nawet w rezerwacie, który mimo wszystko jest pod kontrolą, jest to niesamowite przeżycie. I zobaczyć, jak mimo wszystko są podobne do ludzi i zachowania ich. Jest to przeżycie takie bardzo, bardzo intensywne. No niestety są w rezerwatach. Dobrze, że te rezerwaty są też, bo większość z nich ma za zadanie jakby wyleczyć te małpy albo im pomóc i dopiero później je znowu wypuścić do tego prawdziwego lasu. W większości przypadków udaje się, wiem, że to jest jakby 70% udaje im się z powrotem puścić na wolność.
Borneo to jest takie miejsce zupełnie niezwykłych zwierząt, zupełnie niespotykanych gatunków.
Było kilka małp na wolności makaków, które też widzieliśmy, to już były tak, jak podróżowaliśmy sami. Były fajne wiewiórki latające, które mają takie błony między ramionami i dosłownie latają między
drzewami. Czyli nie wiadomo, czy wiewiórka, czy nietoperz.
Dokładnie, ale bardzo fajne, takie duże całkiem. Były takie jaszczury latające też.
Nosorożce.
Z ciekawych i śmiesznych rzeczy. W każde wejście do lasu tego deszczowego grozi atakiem pijawek. Jest pełno pijawek.
I jak się przed tym bronić?
Nosi się specjalne skarpetki po pierwsze. To są takie skarpetki, które się wkłada na swoje spodnie do kolana i wkłada się wtedy w buta jakby. Czyli te pijawki nie mogą się przecisnąć wtedy, bo one szukają oczywiście najcieplejszego miejsca i najbardziej krwistego. Są to pijawki tygrysie, które nie tylko siedzą sobie w trawie gdzieś, ale skaczą też z drzew. Czyli atakowany jest człowiek z każdej strony i w pewnym momencie to przekształca się wręcz w zabawę, bo takie wyjście na półtorej godziny to jest około 30-40 pijawek, które trzeba ciągle strącać z siebie. Najpierw to się robi z patyczkiem, z obrzydzeniem, później to już się robi rękoma, później to już nawet liczyliśmy i mieliśmy zawody, kto więcej pijawek strąci, ten wygra jakąś tam nagrodę, a więc przyzwyczailiśmy się do nich zupełnie.
Trochę tak jak teraz, chodząc do lasu w Polsce, opędzamy się od kleszczy. To pewnie od pijawek na Borneo.
Tak, zdecydowanie.
Podobno można zobaczyć na Borneo pantery.
Niestety nie widzieliśmy, ale są dzikie świnie i widzieliśmy dzikie świnie, które nie są dzikami, są trochę inne i mniejsze i są tylko w Borneo, ten rodzaj. W ogóle Borneo ma 250 gatunków zwierząt, które tam są endemiczne, czyli tylko tam
tutejsze.
Mieszkają zupełnie lokalnie. No i niestety te wszystkie zwierzęta są właśnie zagrożone przez te wszystkie plantacje.
Czy mieliście szansę tak zagłębić się w roślinność, w to, co tam zielonego porasta tę wyspę?
Lasy są piękne, ale niestety ich jest bardzo mało. Jest to taki... Różnorodność terenu jest tam bardzo wielka, czyli są te doliny i te lasy różnią się też. Są też czasami europejskie. Tam, gdzie byliśmy przy plażach, były w ogóle sosny rosły, więc tak jakby też mieszanka różnej roślinności z całego świata tam jakoś trafiła i została na tej wyspie.
To takie właśnie zjawiska w pejzażu czy w przyrodzie, które wywarły na tobie największe wrażenie, że rzeczywiście czułaś, że to jest coś innego, czego nigdzie indziej nie zobaczyłaś.
To były piękne wschody i zachody słońca na tej plaży, która jest zresztą w stolicy. Kota Kinabalu ma własną plażę i tam wschody i zachody słońca są piękne, przede wszystkim te zachody tej części. Też, ponieważ jest to bardzo wilgotna wyspa, doliny i góry zawsze wieczorem otoczone są mgłami. Jest to przepiękne i takie bardzo romantyczno-poetyckie. Właściwie czasami prawie, że można się zgubić, jeśli się jest w pewnym miejscu, w pewnym momencie.
Smaki Borneo. Jakie potrawy jedzą mieszkańcy tej wyspy? Czy to są ich własne, czy importują z Malezji, czy właśnie indyjskie smaki? Czego tam jest najwięcej? Czy są takie owoce, takie potrawy, które są tylko tam?
Są i próbowałam kilku. Kuchnia jest jednak bardziej oparta na właśnie hinduskiej, czyli jest bardzo wiele różnych curry, różnych potraw indyjskich i pyszne te wszystkie wypiekane chlebki świeże, roti, parata, chapati, to jest bardzo pyszne. I ich takim bardziej lokalnym tam przysmakiem jest taka zupa Sarawak, laksa zupa, która jest na bazie takiej pasty z chili, z krewetkami, czasami owocami morza, makaronem przede wszystkim i też mlekiem kokosowym, co trochę ją osładza, jest bardzo smaczna. Z innych dań nic tak strasznie mi nie podeszło i ja już podróżowałam w różnych azjatyckich krajach troszeczkę, więc Tajlandia ma wiele ciekawszych dań i tak samo Wietnam. Borneo jest bardziej troszeczkę konserwatywne i jest mimo wszystko całkiem muzułmańskie, więc jakby jest dużo tego ryżu, curry, chleba. Nie używają tak wielu warzyw, co jest bardzo dziwne też. Są warzywne dania, ale nie jest to jakby główna część ich diety.
Owoce morza?
Bardziej chyba to jest nastawione na turystów, jeśli już. Oczywiście, gdzie są wyspy rybackie i te jakby części, gdzie ci cyganie, rybacy mieszkają, to tam spożywa się dużo ryb i krewetek, ale nie jest to jakby ich główna baza. Bardziej jest to jednak kurczak.
Czy możemy przepis prosto z Borneo podać, że może ktoś nie był nigdy i nigdy może nie trafi na Borneo, ale jakby sobie chciał w domu stworzyć taką namiastkę, przynajmniej smakową, to co musiałby zrobić, żeby poczuć smak
Borneo? Ja jadłam taki dziwny deser. Dokładnie nie wiem, jak się go robi, ale mogę opisać, jak wygląda i jakie były jego składniki. Oni to uwielbiają, tam mi to taka pani polecała. Wygląda to jak taka wielka, dostaje się taką michę różnych dziwnych rzeczy, trochę galaretkowych, trochę z lodem. Jest to lód dosłownie taki zmielony, tak jakby się używało tego do jakiegoś koktajlu. Czyli nie są to lody, ale jest to lód, na który wlewa się mleczko kokosowe posłodzone. Dodaje się takich dziwnych galaretek zielonych, które są jakoś tak pokrojone w różne kosteczki i są zrobione z jakiejś masy kokosowej. Jest to takie słodkie, ale nie bardzo słodkie. Bardziej w stronę takich japońskich deserów, czyli takim troszeczkę jakby mdłym, słodkim smakiem. Ale dosyć smaczne. Bardzo ciekawe. Szybko to się wszystko roztapia i przekształca w wielką mazię, ponieważ jest wysoka temperatura. Jest to uwielbiany deser tam lokalnie. Polecam coś innego do spróbowania.
Ma jakąś nazwę swoją?
Nie
ten
pamiętam.
Wynalazek? A curry to na Borneo?
Jest to bardziej troszeczkę suche curry częściej. Oni też serwują zupę tom yum, która jest pyszną zupą, ale nie jest to typowe danie z Borneo, ale zupę tom yum bardzo polecam. Jest świetna, pikantna, może mieć wariacje kurczakowe czy wariacje właśnie owoców morza. Pycha.
Ciepło. Tam generalnie jest wysoka temperatura, znaczy tak 30 stopni to jest taka średnia.
Tak.
Co się pije na Borneo?
Wodę. Cały czas wodę. Pije się wodę i pije się oczywiście wodę kokosową z kokosów, czyli dostaje się świeżego kokosa. Zawsze panie na szybciutko to go otwierają i jest przepyszne i to jest bardzo orzeźwiające.
Czyli kokos to jest taka chyba nuta wiodąca.
Kokos raczej tak, tak. Kokosy są wszędzie, no i przez te palmy też. To te palmy niekoniecznie są to palmy, które produkują te kokosy jadalne. Są różne rodzaje palm, ale kokos jest częścią tam życia zdecydowanie.
Jedno z milszych doświadczeń na Borneo to nurkowanie?
Tak, chociaż było to też troszeczkę stresujące, ponieważ oni używają sprzętu dosyć...
Starego.
Starego, tak, zdecydowanie. Więc tu mi jej coś wycieka, tu mi tlen się kończy, ale to jest normalne. Pan przewodnik też mnie uspokajał, ten nasz trener od nurkowania. Ale było bardzo, bardzo to niesamowite przeżycie. Jest to zupełnie inny świat i to, co tam widzieliśmy już na głębinach, bo zeszliśmy nawet do 25 metrów, tam widzieliśmy różne żółwie, różne płaszczki, różne rozgwiazdy, różne dziwne ryby. Te różne ryby, które tak jakby zmieniają kolory. Robią się takie strasznie napompowane powietrzem i grube, kiedy się nastraszą. Te wszystkie dziwne ogórki, tak zwane sea cucumbers, ogórki morskie. To życie podwodne, pełno różnych gatunków kolorowych, zupełnie inny nowy świat, który jest piękny. Oczywiście człowiek uczy się bardzo wiele o sobie też, bo na początku jest ten strach i słyszy się własny oddech nurkując. Trzeba się nauczyć kontrolować to i nurkowanie polega na myśleniu. Po prostu trzeba myśleć, bo jest mimo wszystko wiele różnych zagrożeń i można, nie wiem, stracić słuch, można mieć problemy z zębami nawet, ale jest to przeżycie, które bardzo, bardzo polecam. Jest to kolejny świat.
Czyli warto zajrzeć pod wodę, będąc na Borneo.
Zdecydowanie. Borneo jest miejscem jednym z najlepszych na świecie do nurkowania. Właśnie tam jest bardzo blisko tej wysepki Mabul. Jest kolejna wysepka Sipadan. Jest to wyspa, która jest tylko do nurkowania. Nie można na niej zostawać. 200 miejsc do nurkowania jest tam rozdawanych dziennie. I tam jest przepięknie. To jest tak po rafie koralowej Australii, jest to chyba kolejna jakby rafa, gdzie rzeczywiście nawet rekiny są i te różne dziwne rekiny, ryby młoty i tak dalej można zobaczyć.
Czy one podpływają blisko nurkujących, czy
raczej
trzymają się na dystans?
Znaczy ja tam do rekinów się bardzo nie zbliżałam. Troszeczkę ja wolałam się od nich na dystans trzymać, ale podpływają, tak, podpływają. Są ciekawskie też.
A te wszystkie zjawiska, o których wcześniej mówiłaś, te rybki takie dziwne, to one są tak na wyciągnięcie ręki?
Są na wyciągnięcie ręki i są też bardzo ciekawskie. Odwrotnie niż sobie często to wyobrażamy, że tak bardzo
nie tylko
uciekają,
my jesteśmy ciekawi ich, ale one nas też.
Oni są też nas bardzo ciekawi, tak.
Wyprawa na Borneo to nie jest ta najbardziej egzotyczna podróż w twoim życiu, bo podróżujesz od 15 roku życia. Co powoduje, że chcesz odkrywać świat, że chcesz poznawać nowe miejsca, że jesteś ciekawa tego, co jest kilkaset kilometrów od ciebie?
To pytanie mnie też drąży często. Wydaje mi się, że jest to nie tyle odkrywanie świata, co odkrywanie bardziej ludzi i kultur. I rzeczywiście moje najfajniejsze wspomnienia z różnych miejsc świata to są momenty, kiedy miałam okazję zostać z rodziną lokalną, czy doświadczyć, czy pracować gdzieś lokalnie. I wtedy człowiek się uczy najwięcej o sobie i najwięcej o tej lokalnej kulturze też oczywiście, będąc tam. Rzeczywiście czując to, żyjąc razem, to najbardziej polecam. I to dzielenie się i to obdarzanie miłością, która rzeczywiście jest jej pełno na świecie.
Warto odważyć się i wyjść z domu trochę dalej?
Koniecznie. Nawet trzeba. Tyle się człowiek może nauczyć i jest tak wiele pięknych miejsc, pięknych przeżyć. Wszystko to tam jest, więc trzeba jechać.
Jeśli zamykasz oczy i myślisz o Borneo, to za czym tęsknisz najbardziej? Albo do czego chciałabyś wrócić, jeśli miałabyś okazję jeszcze raz się tam znaleźć?
Wydaje mi się, że podróże łodzią po tym nurkowaniu, kiedy wraca się już do domku na szczudłach, jest taka spokojna podróż, która też jest związana z tym, że twój poziom tlenu zmienia się, znowu jest się na powierzchni, więc taki troszeczkę luz i jest to bardzo przyjemne i wtedy przeważnie też już był zachód słońca, bo wracaliśmy często wieczorem, więc takie widoki tych wysp, widoki tych całych kolonii domków na szczudłach przy zachodzącym słońcu, bardzo piękne.
Zapisują się w sercu.
Zawsze, na zawsze.
Borneo to całkiem świeże wspomnienie, bo wróciłaś stamtąd 3 tygodnie temu. Nie byłaś tam sama.
Nie, byłam tam z moim chłopakiem, Javierem, Hiszpanem, którego strasznie chciałam też pozdrowić i powiedzieć coś do niego po hiszpańsku. O, muchos besotes, te quiero tigre.
Przed wami kolejna podróż.
Tak, właśnie, wyruszamy do Chin, dalej do Laosu, do Wietnamu, do Tajlandii, do Birmy.
I ta podróż troszkę wywróci twoje życie do góry nogami.
To jest taka podróż życia już. W tym momencie obydwie prace, które mam, są on hold, są odstawione w odstawce i wyruszamy obydwoje z plecakami podróż życia.
No to co, szczęśliwej podróży, jak będzie po hiszpańsku?
Yes, we're going to have an amazing journey, an amazing experience. Muchos viajes, viajes.
Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Ewa Ullman, architekt wnętrz z pasji podróżnik.
Dziękuję.